Dzień dobry, moim i Państwa gościem jest przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność, pan Waldemar Jakubowski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu i państwu.
Pana kadencja nie zaczęła się chyba w prosty sposób, bo tak naprawdę pan wszedł i od razu bardzo trudne rozmowy w kwestii podwyżek dla nauczycieli, w kwestii rozwiązań w oświacie. Można powiedzieć, że nie było chyba czasu na przywitanie.
Zdecydowanie nie. To tempo rzeczywiście było bardzo szybkie, tym bardziej, że jeszcze struktura naszego związku jest taka, że tak naprawdę to przejąłem władzę dopiero pełnię władzy 14 lipca na kongresie Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty. I tam właściwie zapadają decyzje te najważniejsze i związane jest to stanowisko także ze stanowiskiem w Komisji Krajowej, więc to dopiero 14 lipca tak naprawdę, czyli 2 miesiące. Kwestie organizacyjne, dogadania biurowe, w międzyczasie też przeniesienie siedziby z Gdańska do Warszawy, więc tych takich spraw organizacyjnych było bardzo dużo. No a czas jest gorący, bo wybory tuż, zarówno te do Sejmu, jak i nasze związkowe, bo czekają nas przecież wybory do najwyższych władz Związku Solidarność.
No właśnie, ale to wszystko chyba nie będzie miało większego wpływu, miejmy nadzieję przynajmniej, nie będzie miało większego wpływu na oświatę, czyli na pana specjalność. Myśmy już mieli okazję chwilę porozmawiać. Pan mówi, że pan nie jest zwolennikiem rewolucji w oświacie.
No to jest trudne pytanie. Ja nie jestem zwolennikiem rewolucji jako takiej. Rzeczywiście, bo te zmiany powinny przechodzić płynnie. Natomiast mamy bardzo wiele zaszłości. Jak wskazywałem, niektóre sięgają 43 lat.
Na przykład?
Na przykład powiązania płac w oświacie ze wskaźnikiem w gospodarce. To jest postulat, który się pojawił 43 lata temu. I w dalszym ciągu jest niezrealizowany i w dalszym ciągu jest na wokandzie, jak można powiedzieć.
No tak, nauczyciele zarabiający 70, jeżeli dobrze liczę, około 70-80 zł poniżej minimalnej w tej chwili, to chyba nie jest atrakcyjne wynagrodzenie dla kogoś, kto parę lat przynajmniej musi studiować.
Nie, no zupełnie nie. To nie jest żadna zachęta. Finanse nie są w tej chwili żadną zachętą do wstępowania do zawodu, a mamy problem z rosnącą średnią wieku nauczycieli.
I nauczycielami emerytami chociażby.
Tak. No bez nauczycieli emerytów wiele szkół by po prostu w tej chwili nie mogło funkcjonować.
No to jakie są państwa pomysły, problemy? Słyszałem, że już w ustawie budżetowej podwyżka jest zagwarantowana dla nauczycieli większa niż się państwo spodziewali, ponad 12%, tak?
Tak, to nawet jest tak, ponad 12%, 14,4%, jeśli zależy. Zresztą nie mamy jeszcze stawek wynagrodzenia minimalnego, bo to jest taka kwestia. Wiemy, jak wzrośnie, no nie wiemy jeszcze, bo to jest projekt ustawy budżetowej, jak wzrośnie kwota bazowa, od której nalicza się inne pensje, ale to są pensje średnie, tak? Więc to nie wiemy dokładnie, jak to się będzie przekładało. Można oczywiście to skalkulować, ale oczywiście to tutaj będziemy musieli poczekać chwilę na rozporządzenie dotyczące płac minimalnych.
No tak, ale to nie jest coś, co państwa chyba zadowala.
Nie, no zdecydowanie nie, bo w dalszym ciągu no jest to zjawisko spłaszczania wynagrodzeń, bo rośnie minimalna płaca w kraju, więc to bardzo dobrze zresztą to postulat Solidarności. Już przekroczyliśmy, myśmy mieli założenie, że ma ona wynosić połowę przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Już w tej chwili przekroczyła i jest to dalszy wzrost, no ale wiąże się z tym też spłaszczanie wynagrodzeń. Jest co prawda zagwarantowany specjalny fundusz, żeby przeciwdziałać temu spłaszczaniu, ale to są zbyt małe pieniądze, żeby rzeczywiście mogły tutaj zaradzić tej kwestii.
No tak, pan mówił, że nie chcecie co roku prosić się o te podwyżki.
Tak, no stąd właśnie postulat, tak? Rośnie przeciętne wynagrodzenie, rosną płace, tak jak i w innych sektorach przecież, na przykład w niektórych zawodach medycznych, bo nie we wszystkich.
No i skąd ten opór?
No nam się tłumaczy, że jest nas za dużo, że to zbyt wysokie koszty. No, trzeba pamiętać, że oświata no to jest inwestycja. Albo będziemy inwestowali w oświatę i potem otrzymywali z tego tytułu jakiegoś typu gratyfikacje, czy społeczne, czy zawodowe, albo tego nie zrobimy. No to jest właściwie zero-jedynkowa sytuacja. Są też badania takie, że inwestowanie w oświatę bezpośrednio wpływa na wzrost PKB. To są badania OECD, więc na to też trzeba zwrócić uwagę. To nie jest tak, że jeśli pieniądze wydane na oświatę, na dobrze funkcjonującą oświatę, one nie wrócą. One wrócą. one wrócą w postaci właśnie lepiej wykwalifikowanych pracowników, w postaci lepszych kadr, lepszych studentów, lepszych pracowników.
No tak, ale podmiotem tej całej dyskusji powinni być chyba też uczniowie, jako to gremium przecież, do którego wasze działania kierowane są bezpośrednio do pracowników oświaty, do nauczycieli, ale finalnie przecież to wszystko wpływa na uczniów.
No zgadza się, ale to chyba uczniom, no nie wiem, czy zależy od wieku, bo to rzecz jasna, kwestia wchodzenia w pewną świadomość zawodową, no to jest związana z wiekiem uczniów, ale też powinno rodzicom na początku, uczniom zależeć na karierze zawodowej ich dzieci i potem młodzieży. To jest dla mnie zupełnie zrozumiałe, tak? Oni powinni też dążyć w jakiś sposób, żeby samemu lepiej funkcjonować w tym społeczeństwie, które mamy.
No dobrze, finanse jedna część. Jakie są jeszcze państwa postulaty czy kwestie do rozmowy z Ministerstwem Edukacji, z Ministerstwem Finansów? Co jeszcze jest do załatwienia?
Jest do załatwienia uporządkowanie całego systemu, bo w tej chwili mamy bardzo niespójne przepisy. Zresztą to są przepisy, które są zapisane w różnych aktach prawnych, rozporządzeniach. Mamy przynajmniej dwie ustawy, które regulują kwestie oświatowe, czyli prawo oświatowe i kartę nauczyciela, ale tych ustaw jest znacznie więcej, bo na przykład ustawa o samorządzie również w jakiś sposób wpływa na funkcjonowanie szkół. I te przepisy trzeba po prostu ujednolicić. Tak? Ja mówiłem o tym wielokrotnie, żeby nauczyciel czy pracownik oświaty, wychowawca na przykład w specjalnym ośrodku wychowawczym, wykonujący tę samą pracę zależnie od placówki, nie otrzymał różnego wynagrodzenia. A takie sytuacje zdarzają, na przykład kwestia dodatków za trudne i uciążliwe warunki pracy.
No to chyba każdy nauczyciel ma trudne i uciążliwe warunki pracy, przepraszam bardzo.
Już nie.
Zgodnie. Znaczy według ustawodawcy nie, według ustawodawcy, mnie cały czas tak.
No ja się też z tym zgadzam, na to też zwracaliśmy ministrowi uwagę. I tu trzeba przyznać, że zarówno jeden minister, czyli minister Czarnek, jak i Piątkowski z nami się zgadzają co do zasady, co do postulatów. Natomiast tu widać, że jest pewien opór, żeby je wprowadzać w życie.
No to może trzeba się dogadać, nie wiem, z panem Broniarzem na przykład, ze Związku Nauczycielstwa Polskiego i by tam razem ten temat posuwać.
No to jeśli chodzi o pana Broniarza i ZNP, jeśli o tym już mówimy, no to my się cieszymy, bo rzeczywiście ZNP przejęło kilka naszych postulatów, między innymi postulat o powiązaniu płacy z jakimś wskaźnikiem gospodarczym. Więc tutaj pewna ewolucja w działaniach ZNP też występuje. Na naszą korzyść, można powiedzieć, bo wspierają nasze działania, za co im serdecznie dziękujemy.
No tak, ale jak rozumiem, porozumienia jakiegoś głębszego między wami nie ma.
No porozumień nie ma. Mamy swoje metody, swoje sposoby, tak? Jesteśmy dwoma niezależnymi bytami. Jeśli by nie było różnic programowych, światopoglądowych między ZNP i Solidarnością, to by nie istniały dwie struktury, dwa związki.
A czy są różnice programowe i światopoglądowe w kwestii biurokracji w oświacie? No bo to jest kolejny temat. Mówi się bardzo często o tym, że nauczyciele czy pracownicy oświaty toną wręcz w dokumentach.
I to bardzo często tak wygląda. Tak, tutaj myślę, że jest pełna zgoda z tym, że ja jestem osobiście trochę sceptyczny, jeśli chodzi o możliwości ograniczenia biurokracji, bo żyjemy w takim dziwnym świecie, gdzie zachwiano zaufaniem społecznym i dokumenty na różne sytuacje po prostu w szkole muszą być. Są one wymagane przez nadzór kuratoryjny, są wymagane przez dyrektorów, wymagane przez przepisy prawa. I tu trzeba by się temu rzeczywiście bardzo dobrze przyjrzeć, co jest potrzebne, co jest niepotrzebne. No są takie dziedziny. Ja już wspominałem o tym, jak pisanie na IP-ów przez specjalistów w szkołach specjalnych, co jest w ogóle, mija się z celem, to oni się bardzo bulwersują.
No tak, ale to jest też taka biurokracja bardzo prosta. Nie wiem, mam trójkę dzieci w szkole, dostałem ostatnio 3 komplety dokumentów do podpisania, które będę podpisywał 3. rok. Dokładnie te same i ja nie widzę sensu w tym.
No tak, no to rzeczywiście, to tutaj mamy bardzo często z sytuacją radosnej twórczości dyrektorów, którzy też ich w jakiś sensie rozumiem, bo chcą się zabezpieczyć
dokładnie
przed nadzorem, przez różnymi sytuacjami, przed konfliktami, które w środowisku mogą wystąpić, więc to jest dla mnie w jakiś sposób zrozumiałe, no ale też tu powinien być jakiś zachowany umiar. To nie ulega wątpliwości dla mnie.
To na koniec. Czy polska szkoła za pana kadencji na stanowisku przewodniczącego Krajowej Sekcji będzie lepsza?
Mam nadzieję. Mam nadzieję, do tego dążymy. To też jest kwestia, że Związek Zawodowy Solidarność troszeczkę inaczej patrzy na te kwestie społeczne. Oczywiście dbamy o pracowników, oczywiście są dla nas, można powiedzieć, najważniejsi, ale cały system edukacji, tak? Ja nie wiem, czy inne związki się tak pochylają mocno właśnie nad tym, jak tę edukację zmienić. Mamy przed sobą zjazd programowy. W marcu będzie zjazd programowy naszej sekcji, gdzie będziemy właśnie bardzo mocno zastanawiać się nad tym, jaki ten system edukacji powinien być. Prowadzimy też swoje badania, prowadzimy rozmowy ze specjalistami. Także to nie jest tak, że domagamy się tylko i wyłącznie pieniędzy i jakichś takich gratyfikacji innego typu, czy ograniczenia czasu pracy. My chcemy stworzyć system edukacji, który będzie przyjazny dla nauczyciela, dla ucznia, dla rodzica, w konsekwencji dla całego społeczeństwa.
I to wydaje się bardzo dobrym pomysłem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.